Чаша без таємниць.
Kościół katolicki obchodzi największe święto w całym roku liturgicznym, uroczystość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, święta wielkanocne. Święta te są szczególnie radosne, ponieważ Zmartwychwstanie Chrystusa Pana naszego jest symbolem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Ciało Jezusa zostało złożone w kaplicy w grobie Pańskim Wielki Piątek w Jerozolimie. Jerozolima to symbol dla nas wszystkich, a po Jerozolimie czasu Chrystusa oprowadza nas ksiądz profesor Mariusz Rosik, sekretarz arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, archeolog i podróżnik. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, bardzo ciepło witam wszystkich Państwa i zapraszam do naszej wspólnej, wirtualnej niestety podróży po Jerozolimie czasów Jezusa. Myślę, proszę Państwa, że każdy, kto choć raz jechał nocą z Tel Awiwu do Jerozolimy, to nigdy nie zapomni otaczającego go krajobrazu. Tworzą go wzgórza, niewielkie, są bardzo łagodne, piaskowego koloru. I kiedy krajobraz zaczyna się wydawać bardzo jednostajny, można powiedzieć wręcz monotonny, oto nagle zza tych pagórków wyłania się prawdziwa góra. Góra, a na niej miasto. Miasto pełne świateł, miasto budowane z białego kamienia. Jerozolima, miasto święte. O świętości miasta przekonać się może każdy, kto przekracza choćby jego granice. Jeżeli jesteśmy gdzieś w Niemczech, to często przy wjeździe do miasta napotykamy tabliczkę Willkommen. W Stanach, w Anglii Welcome to. Natomiast taki napis, który w Jerozolimie wita wszystkich przybywających, to Baruchim Habbaim. Oznacza to błogosławieni przybywający. Już w samej terminologii mamy nawiązanie do języka religijnego. I rzeczywiście przybywa do Jerozolimy wielu pielgrzymów, dlatego że Jerozolima jest miastem świętym dla trzech religii. Nie tylko dla chrześcijaństwa, ale przede wszystkim dla Żydów, judaizmu, a także dla Mahometan. Otóż dla nas, dla chrześcijan, to miasto jest szczególnie drogie ze względu na to, iż tam Jezus dokonał zbawienia. Tam poniósł śmierć, tam też zmartwychwstał, stamtąd z Góry Oliwnej wstąpił do niebios. Dla Żydów jest to miasto święte z tego powodu, że przez wieki trwała tam monumentalna świątynia jerozolimska, centralna instytucja judaizmu. Świątynia, po której dziś pozostał jedynie mur płaczu, Hakkotel, do którego Żydzi podróżują ze wszystkich miejsc na świecie. Natomiast dla wyznawców islamu, dla muzułmanów, to miejsce jest święte z tego powodu, iż wierzą, że właśnie na górze, gdzie dziś stoi ich słynny meczet ze złotą kopułą, z tej góry Mahomet został wzięty do nieba. Tak więc w tym jednym punkcie koncentrują się oczy i serca, skupiają wyznawców trzech wielkich religii. Kiedy chodzimy ulicami Jerozolimy, to pozdrawiamy się nawzajem, bądź słowem szalom, pokój. Słyszymy salem alejkum, pokój tobie. Rzeczywiście nawet muzułmanie nazywają, to jest może ciekawa rzecz, nazywają miasto nie Jerusalem jak Żydzi, ale Al-Quds, to znaczy świętość. To jest nazwa Jerozolimy w języku arabskim.
Przejdźmy może do faktów, do miejsc, w których chrześcijanie gromadzą się, a więc mówimy o Wielkim Piątku, Wielkiej Sobocie, Wielkiej Niedzieli, Tryduum Paskalne. I może zacznijmy, księże profesorze, od Ogrodu Oliwnego. Czy Ogród Oliwny istnieje jeszcze dzisiaj? Czy są jakieś ślady? Bo mówimy o tych miejscach właśnie świętych, ale ci z Państwa, którzy wybiorą się do Jerozolimy, pewnie będą szukali tych miejsc świętych.
Ogród oliwny oczywiście istnieje i jest położony bardzo blisko tak zwanej Starej Jerozolimy, która otoczona jest murami. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie był nigdy w Ziemi Świętej, to jeżeli słyszy słowo Jerozolima, od razu przychodzi mu w myśli taki obraz, takie zdjęcie, a mianowicie białe mury Jerozolimy, świętego miasta, nad którymi wyrasta ten meczet ze złotą kopułą, prawda? To jest taki bardzo standardowy, typowy widok Jerozolimy. I to zdjęcie jest właśnie najczęściej robione ze stoków Góry Oliwnej. Bardzo piękne zresztą zdjęcie, dlatego że Jerozolima budowana jest z białego kamienia. Żydzi wprowadzili takie prawo, że ta najstarsza część miasta musi być budowana z białych marmurów i z białego kamienia, z tego powodu, że w Starym Testamencie kilkukrotnie mówi się o tym, że jest to miasto, które jaśnieje. I dlatego jest zakaz budowania na przykład budynków z czerwonej cegły w tym miejscu. Dlatego też właśnie to miasto jaśnieje takim majestatycznym widokiem. Ale wróćmy może do czasów Jezusa. Przenieśmy się myślą o te 20 już ponad stuleci do tego miejsca, gdzie Jezus rozpoczynał swoją mękę. Bo właśnie tam, na stoki Góry Oliwnej, wziął ze sobą trzech swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Do dzisiaj Ogród Oliwny w tym miejscu istnieje. Do dzisiaj każdy z pielgrzymów może zagubić się gdzieś w cieniu tych oliwek, których liście delikatnie szeleszczą na wietrze. I co ciekawe, w miejscu tradycyjnie utożsamionym z miejscem modlitwy Jezusa w Getsemani postawiono kościół. Kościół ten nosi dość ciekawe miano. Jest to mianowicie tak zwany Kościół Narodów, budowany w stylu neobizantyńskim na początku XX stulecia, a więc nie taki dawny kościół. Został w taki sposób architektonicznie skonstruowany, że w samym jego centrum, tuż obok ołtarza, wyrasta skała, na której Jezus miał modlić się i na którą miał spływać jego krwawy pot. Po prostu to miejsce, ta skała została obudowana kościołem.
Czyli została wkomponowana, można powiedzieć, czy właściwie może kościół został wkomponowany w skałę?
Tak. Także cała architektura tego kościoła skupia się wokół tej skały i uwypukla ją. Każdy, kto wchodzi do tej świątyni, od razu wie, że właśnie tam jest centrum i to jest to najświętsze miejsce.
To jest coś niezwykłego. Kościół chyba, który nie istnieje w ogóle w innym żadnym miejscu na świecie, o takiej konstrukcji.
To prawda, ale podobnych kościołów w Jerozolimie jest kilka, bo za chwilę będziemy mówić o Bazylice Grobu Bożego. Tam również i grób Jezusa, i Golgota zostały w pewien sposób obudowane tymi sakralnymi budowlami. Pamiętam, w czasie swoich studiów w Jerozolimie na Uniwersytecie Hebrajskim, często w czasie przerwy wśród wykładów, wiadomo, życie studenckie polega na tym, żeby sobie rozmawiać, spotykać się, poznawać nowych ludzi. Często chodziliśmy do kawiarni, czy z kawą w plastikowych kubkach, szukaliśmy nowych znajomych, dyskutowaliśmy. Ale jest też niezwykłe miejsce na Uniwersytecie Hebrajskim, a mianowicie w bardzo nowoczesnym budynku wkomponowano synagogę. A wiemy, że Żydzi w taki sposób budują synagogę, aby ukierunkować ją na wzgórze świątynne, czyli tam, gdzie dawniej stała ich świątynia. I czasem właśnie, chcąc znaleźć trochę ciszy pomiędzy wykładami, zachodziłem do tej synagogi. Jest niezwykle ciepła w swojej wymowie, w bardzo pastelowych kolorach i coś, co jest zupełnie niezwykłe i myślę jedyne na świecie, to to, że cała frontowa ściana tej synagogi jest po prostu szklana i dokładnie widać całą Jerozolimę, bardzo podobny widok właśnie jak ze stoków Góry Oliwnej. Dlatego, że Mont Scopus, gdzie położony jest kompleks uniwersytecki, jest bardzo blisko Góry Oliwnej. I właśnie taki widok zachwycił Jezusa, kiedy wstępował do Jerozolimy, pielgrzymując tam ze swoimi uczniami. Na Górze Oliwnej jest też miejsce, które upamiętnia płacz Jezusa nad Jerozolimą. Kiedy Jezus zapłakał nad miastem, wiedział, że świątynia zostanie zburzona, przepowiedział to. I tam również wybudowano świątynię. Świątynię, której tytuł brzmi Dominus Flevit, czyli Pan zapłakał. Właśnie taki majestatyczny widok Jezus miał przed sobą. I właśnie tam rozpoczynał swoją drogę ku śmierci.
Więc droga krzyżowa, droga bardzo ważna. Każdy z nas, katolików, chrześcijanin, wie, jak bardzo cierpiał Pan nasz Jezus Chrystus. Przejdźmy może właśnie teraz te poszczególne etapy drogi krzyżowej, bo one też istnieją dzisiaj.
Tak, droga krzyżowa Jezusa rozpoczęła się w twierdzy, która już dzisiaj w pełni nie istnieje, a mianowicie w twierdzy Antonia. Herod Wielki, szalony w swoich architektonicznych pomysłach, wybudował twierdzę, aby uczcić nią Antoniusza. I właśnie tam Jezus rozpoczyna swoją drogę krzyżową. Dzisiaj jest to miejsce niezwykłe i dla każdego, kto ma czas na chwilę refleksji w tym miejscu, gdzie dawniej stacjonowały wojska rzymskie i gdzie Jezus rozpoczął swoją drogę ku śmierci, dziś tam znajduje się szkoła. Pamiętam to pierwsze niezwykłe wrażenie, kiedy szukając właśnie śladów męki Chrystusa, dotarłem do miejsca, gdzie dawniej stała twierdza Antonia i wtedy właśnie rozległ się dzwonek, wybiegły dzieci na taki dziedziniec, był gwar, był szum. To jest niezwykłe w Jerozolimie, że świętość przeplata się tam z codziennością, że przeszłość nakłada się z teraźniejszością. I ta atmosfera świętości, jak gęsta zawiesina, unosi się nad miastem, a z drugiej strony prowadzone jest zwykłe, normalne życie. To, myślę, uderza każdego, kto próbuje szukać śladów Jezusa właśnie w tym mieście.
No właśnie, bo chciałem tutaj zapytać o to, czy w świętym mieście, w Jerozolimie, właśnie jest taka cisza, jest taki spokój, czy właśnie dla pielgrzymów jest to czas pewnej refleksji nad śmiercią Jezusa, czy jest to wielka pokora ze strony mieszkańców. A słyszę tutaj, że przecież to jest normalnie funkcjonujące miasto, gdzie jest gwar, gdzie są dzieci, gdzie dorośli mają swoje problemy, które muszą rozwiązać na co dzień, w świętym miejscu.
W Jerozolimie świętowanie i celebracja przeplata się z codziennością. Właściwie świętowanie trwa tam zawsze, bo są trzy wielkie religie, których daty świąt rozkładają się niemal na cały rok. Poza tym jest to miejsce, gdzie non-stop przebywają pielgrzymi ze wszystkich trzech religii i dlatego nawet jeżeli nie ma jakiegoś szczególnego dnia świątecznego, to i tak ta atmosfera przez pielgrzymów jest podtrzymywana, a z drugiej strony toczy się zupełnie normalne, zwykłe życie. Świętowanie przeplata się z codziennością. Celebracja trwa wciąż, a z drugiej strony toczy się zwykłe, normalne życie. To właśnie fascynuje w tym mieście.
A czy mieszkańcy Jerozolimy właśnie jak gdyby odbierają tą świętość? Przecież oni są w miejscu wyjątkowym. Każdy pielgrzym chciałby tam poświęcić czas na modlitwę, na refleksję. Oni są na co dzień. No, chyba są też bardzo szczęśliwi z tego powodu, jak ksiądz profesor to odbierał, właśnie tam jak studiował.
Bywa to różnie, dlatego że każdy patrzy na to miasto własnymi oczyma, przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, swojej własnej wiary. I jeżeli wyruszmy w tę drogę krzyżową, jeżeli rzeczywiście odpowiadając na Pana pytanie, ruszymy od twierdzy Antonia i będziemy szli szukając 14 stacji drogi krzyżowej, to nie pozostanie nam nic innego, jak przepychać się pomiędzy tłumami ludzi, którzy są właśnie na bazarze, bo tak ta droga krzyżowa się układa. Będziemy czuć różne zapachy, widzieć kolory różnych owoców, wdychać zapachy różnych arabskich ingrediencji, słyszeć ludzi, którzy się targują, handlują. jednocześnie zapraszają pielgrzymów do swoich sklepów, aby coś tam kupili. Czyli po prostu to z jednej strony religijna, święta praktyka Drogi Krzyżowej wtapia się w absolutnie zwyczajne życie uliczne. I myślę sobie, że tak właśnie było w czasach Jezusa. Kiedy Jezus niósł krzyż, to zapewne nie wszyscy byli zainteresowani, kto to taki i czemu ta bela znajduje się na jego ramionach. Przyjechali do Jerozolimy, poszukiwali noclegów, bo była akurat Pascha, chcieli gdzieś przenocować ci, którzy przyjechali na święta, chcieli znaleźć jakieś pożywienie, chcieli znaleźć baranka, którego muszą zabić na święto Paschy. Byli zaprzątnięci tymi zwykłymi sprawami, a to był pewnie zupełnie nieliczący się i mały epizod, Jezus wędrujący z krzyżem. I właśnie takie doświadczenie spotyka każdego, kto próbuje przejść drogą krzyżową.
To rzeczywiście jest bardzo niezwykłe, a jednocześnie bardzo naturalne. I myślę, że chyba również księdza to nie raziło, że jest właśnie ksiądz jako archeolog, podróżnik, a jednocześnie jako katolik. Po prostu w tej rzeczywistości, tak ksiądz powiedział, w rzeczywistości, która miała miejsce 2000 lat temu.
W pewnym sensie tamte klimaty zostały przeniesione na dzień dzisiejszy i one tak trwają. Oczywiście jest tak, że poszukujemy miejsca skupienia, poszukujemy wyciszenia. Droga Krzyżowa kończy się w Bazylice Grobu Pańskiego. Sam bardzo chętnie i bardzo często, gdy tylko miałem czas, wędrując z tornistrem na plecach po wykładach, niekiedy właśnie nie brałem tak zwanego szerutu, czyli takiej taksówki arabskiej, tylko postanowiłem wędrować z Uniwersytetu Hebrajskiego do domu, gdzie mieszkałem. Wędrowałem przez 40 minut i właśnie ta trasa prowadziła mnie zawsze do Bazyliki Grobu Pańskiego. Po prostu to było po drodze. I bardzo często na kilkanaście minut, na pół godziny zatrzymywałem się w tym miejscu. Tam właśnie szukając wyciszenia, skupienia. I to było rzeczywiście takie wrażenie zupełnie niezwykłe. Pamiętam, teraz przypominam sobie, że Juliusz Słowacki kiedyś miał okazję całą noc spędzić w Bazylice Grobu Pańskiego i pisał o tym w swoich listach do matki. Pisał, że o godzinie 12 w nocy wysłuchał mszy świętej, a później rzewnie płakał nad płytą, gdzie spoczywało niegdyś ciało Jezusa. Takie chwile pozostają niezapomniane. Jeżeli wchodzimy do Bazyliki Grobu Pańskiego, to co nas tam czeka? Po przekroczeniu głównego dziedzińca, który do niej prowadzi, wchodzimy do kościoła, który z jednej strony może zachwycić świadomością świętości tego miejsca i wydarzeń, które się dokładnie tutaj rozegrały, a z drugiej strony może też bardzo rozczarować. Nie ma bowiem jakiejś jasno określonej bryły ten kościół. Są różne zakamarki, przybudówki. Każda z części tego kościoła należy do innego wyznania chrześcijańskiego. Te wyznania różnie dbają o powierzone sobie części czy kaplice. Jedne są bardziej zadbane, inne są wręcz zaniedbane. I dlatego z jednej strony doświadczyć tam można braku jedności wśród chrześcijan, ale z drugiej strony ten kościół jest właśnie wołaniem o jedność. Wołaniem o to, by to miejsce uświęcone obecnością, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa stało się miejscem przemiany.
Mówiąc o Bazylice Grobu Pańskiego, kojarzy nam się zawsze nieodłącznie miejsce Golgota.
Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, mówiąc o Ogrodzie Oliwnym, że skała, na której Jezus się modlił, została obudowana kościołem, podobnie jest i tutaj. Mianowicie murami kościoła, który powstał w IV wieku, po tym jak święta Helena odkryła szczątki krzyża, okryto najpierw Golgotę, niewielkie wzniesienie, które znajduje się teraz wewnątrz kościoła, ma może kilkanaście metrów co najwyżej wysokości. I z drugiej strony ta sama kopuła kościelna obejmuje też miejsce pochówku Jezusa, a więc grób wykuty w skale, oddalony może z 20 metrów od Golgoty. Ta świątynia może dlatego ma takie nieregularne kształty, nie tylko ze względu na samą topografię męki Jezusa, ale ze względu na to, że była wielokrotnie burzona i rozbudowywana w różnych stylach i w różnych kierunkach. Powstała, jak wspomniałem, w IV wieku, ale już na początku VII wieku została przez Persów właściwie doszczętnie spalona. Chrześcijanie nie mieli później tamtych miejsc, do tych miejsc świętych dostępu. Kiedy jednak została odbudowana, to później znów na początku XI wieku została zniszczona przez dynastię Fatymidów i dopiero kiedy krzyżowcy pod koniec XI wieku, dokładnie w 1099 roku dotarli do Jerozolimy, zaczęli odbudowywać to miejsce i mamy do dzisiaj właśnie w Bazylice Grobu Pańskiego mury, ściany, kaplice budowane przez krzyżowców.
Ja chciałbym jeszcze tylko zapytać odnośnie samego miejsca, właśnie pochówku Chrystusa Pana naszego. Wiem, że były różnego rodzaju domniemania, że sam grób został o kilka metrów przeniesiony, w ogóle grób został w późniejszym czasie zniszczony, Jerozolima spalona i archeolodzy zastanawiali się, czy dokładnie w tym miejscu, w sensie topografii geograficznej, czy w tym miejscu rzeczywiście tam był ten grób. Ksiądz profesor jest archeologiem, co mógłby tutaj na ten temat powiedzieć właśnie tych szczegółów, to o czym się spierają archeolodzy.
Więc dzisiejsza lokalizacja grobu Jezusa wydaje się w 97-8% trafiona. Koreluje ona doskonale ze wszystkimi opisami, które mamy w Ewangeliach, a z drugiej strony nie można z największą dokładnością powiedzieć, czy ten grób był w tym miejscu, czy może metr przesunięty w jedną, czy w drugą stronę, aczkolwiek topografia jest taka, że rzeczywiście mamy tam skałę i grób wykuty w skale, więc trudno byłoby znaleźć jakiś podobny kilka metrów dalej. Co jest, myślę, niezwykłe, to to, że zarówno przy Grobie Pańskim, jak i na tej Golgocie, która również jest wewnątrz świątyni, mamy dostęp jako pielgrzymi do litej skały. Jest to znowu kościół, który powstał wokół świętych miejsc. Gdy pielgrzymi przybywają na to miejsce, to mogą przez specjalnie wydrążony pod ołtarzem otwór dotknąć rozpadliny w skale, gdzie wbity był krzyż Chrystusa. I mogą także dotknąć właściwie nagrobnej płyty, na której spoczęło ciało Jezusa. W czasach Jezusa był zwyczaj praktykowania dwóch rodzajów pochówków. Mianowicie jeden przeznaczony dla ludzi z niższych warstw społecznych, dla uboższej części społeczeństwa, to były po prostu groby kopane w ziemi, tak jak dziś w Polsce często się to praktykuje. Natomiast były także groby kute w skale, właśnie taki, w jakim złożono ciało Jezusa. Wiemy, że był to grób Józefa z Arymatei, gdzie pozwolono, aby tam ciało Jezusa spoczęło. I może warto wspomnieć w tym momencie, że kiedy pielgrzym pochyla się, wchodząc do tej skalnej groty, aby zobaczyć płytę nagrobną, na której spoczęło ciało Jezusa, to wtedy ożywają wszystkie wyobrażenia, które mamy, czy to z katechezy, z lekcji religii, z opowiadań, z lektury Pisma Świętego. Wszystko to staje się dla nas bardzo żywe. Człowiek próbuje sobie układać po kolei wydarzenia, jak miało to miejsce. Dzisiaj wiemy, że kiedy Żydzi chowali zmarłych 20 wieków temu, postępowali według jasno określonej procedury. A mianowicie najpierw namaszczano ciało zmarłego olejami. Z bardzo praktycznych względów, ponieważ klimat w Palestynie był bardzo ciepły i tak zresztą pozostaje do dzisiaj, to ciało bardzo szybko ulegało rozkładowi. Należało więc je jakoś zabalsamować i przynajmniej opóźnić ten proces. Takie namaszczone ciało kładziono na całun, który miał długość około 5 metrów, szerokość 90 cm, może około metra. Kładziono je na jednym końcu tego długiego całunu, a drugim końcem przykrywano ciało. Ciało przykrywano całunem od góry, prawda? Od korpusu, od twarzy. Na tak przygotowany całun znowu nakładano oleje. I kiedy to się stało, później wąskimi przepaskami w poprzek jeszcze raz owijano całe ciało zmarłego. Dodatkowo, już bardziej symbolicznie, nakładano również na głowę zmarłego chustę. I to wszystko często jeszcze raz skrapiano różnego rodzaju olejami. Istnieje nawet bardzo ciekawa hipoteza, ona nie graniczy nawet z pewnością, ale jest to hipoteza, która bazuje na fragmencie Ewangelii Jana, kiedy w 20 rozdziale czytamy o tym, że Piotr i Jan przybiegli do grobu Jezusa, to mamy tam niezwykłe zdanie, że Jan, który przybiegł pierwszy do grobu, nie wszedł do wnętrza, pozwolił wejść Piotrowi, po pewnym czasie jednak wszedł, zobaczył chustę leżącą obok oraz całun i mówi ewangelista, czyli sam Jan, sam o sobie, mówi, ujrzał i uwierzył.
Co znaczyły te słowa bardzo tajemniczo brzmiące?
Właśnie, to jest niezwykłe. Myślę, że gdybyśmy, trywializując nieco, udali się dzisiaj na cmentarz i zobaczyli w przygotowanym grobie jakąś szatę, marynarkę na przykład, nikt z nas nie pomyślałby, że osoba tam spoczywająca zmartwychwstała. Natomiast Jan zobaczył płótna, zobaczył chustę i uwierzył. Co go do tego skłoniło? Otóż hipoteza, o której chcę powiedzieć, głosi tyle, że ponieważ zwyczaje pogrzebowe Żydów były takie, jakie tu opisaliśmy, to wyobraźmy sobie ciało owinięte całunem, tymi chustami, jeszcze z chustą położoną na twarz i bardzo dużą ilość gęstych olejów na to nałożonych. Okazuje się, że w tak suchym klimacie olej na płótnie bardzo szybko skorupieje, zasycha. Niektórzy więc badacze twierdzą, że Jan co zobaczył? Zobaczył jakby kształt egipskiej mumii, jakby taki kokon, który był pusty w środku i tak jakby ciało Jezusa wyparowało przez ten całun, zupełnie nie naruszając całej jego struktury. Jeśli rzeczywiście taki widok Jan miał przed sobą, to nic dziwnego, że mógł uwierzyć. I właśnie, co ciekawe, ta hipoteza znajduje pewne potwierdzenie, zdaniem niektórych badaczy, w całunie turyńskim, że to właśnie jakby ciało Jezusa, można powiedzieć, emitowało przez ten całun i pozostały ślady właśnie na materiale.
Bo mówimy tutaj, drodzy Państwo, o właśnie całunie turyńskim, całunie, który budził wiele kontrowersji wśród archeologów, wśród badaczy, naukowców. Wiem, że całun turyński był badany różnymi, najnowocześniejszymi metodami chemiczno-fizykalnymi. Używany był do tego również m.in. węgiel C14, węgiel radioaktywny, przy pomocy którego bada się na przykład mumie egipskie. Księże profesorze, proszę tutaj może o kilka właśnie informacji na temat całunu turyńskiego, bo jest to rzecz, która bardzo wzbudza duże emocje dla tych i niewierzących, ale również wśród osób wierzących.
Rzeczywiście tak jest. I myślę, że patrząc tak w sposób zrównoważony na całą kwestię, trzeba powiedzieć jasno, że pewnie nigdy nie osiągniemy całkowitej pewności, że całun, który posiadamy, jest całunem Jezusa. Natomiast prawdopodobieństwo, że tak właśnie jest, jest dosyć duże. Był taki okres w badaniach nad całunem, już po słynnej książce dwutomowej Wilsona, zatytułowanej Całun Turyński, kiedy badano jeszcze dokładniej właśnie tą metodą izotopową C14 i podważono oryginalność całunu, a mianowicie samą datację. Twierdzono, że materiał jest dużo późniejszy, że na pewno nie pochodzi z pierwszego wieku. Ale później kolejne badania obaliły wyniki tych poprzednich badań i znowu przyjmuje się, że materiał pochodzi rzeczywiście z pierwszego wieku po Chrystusie. Trudno oczywiście wyjaśnić sam wizerunek. Naukowcy do dzisiaj nie dają jasnych odpowiedzi i nie umieją wprost powiedzieć, dlaczego właśnie postać odbiła się w pewnym sensie na tym materiale i jak to jest możliwe. I sami też nie potrafią, powiedzmy, laboratoryjnie spreparować takiego wizerunku. Dlatego pozostaje wciąż jeszcze dużo zagadek. Natomiast dla nas, jako dla ludzi wierzących, chyba istotne jest to, że nawet gdyby się miało kiedyś okazać, że całun ten nie jest autentyczny, to mimo wszystko w jakiś sposób przybliża nam Boga i prowadzi nas ku Niemu. I w tym sensie spełnia swoją rolę jako świętej relikwii.
Gdzie dziś mieści się całun turyński? Myślę, że w Turynie.
Tak, jest w kościele w Turynie. Przez kilka lat całun ten był wystawiony, można go było oglądać, wielu pielgrzymów wędrowało do Turynu, ale wystawienie na takie zwykłe warunki klimatyczne oczywiście bardzo niszczy taki materiał i dlatego znowu teraz przechowywany jest w szczelnych, hermetycznych pomieszczeniach z zabezpieczeniami, tak aby nie uległ kolejnym zniszczeniom.
Wróćmy jeszcze na moment do grobu pańskiego. Były też teorie, że grób Chrystusa, Pana naszego, mieścił się w ogrodzie. Co ksiądz profesor tutaj mógłby powiedzieć nam?
Rzeczywiście jeszcze? Można dzisiaj, zwiedzając Jerozolimę, idąc od Damascus Gate, od Damy Damasceńskiej, kierunku École Biblique Archéologique. To jest szkoła, w której również przez jeden semestr studiowałem, francuska szkoła. Może też opowiem o takim dość ciekawym dla mnie wydarzeniu. Idąc na wykłady do tej szkoły, gdzie studiowałem hebrajski, powtarzałem sobie w głowie różne odmiany. Powtarzałem sobie zasady składni hebrajskiej. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że stoję przed miejscem, które bardzo wielu chrześcijan, zwłaszcza protestantów, uznaje za autentyczne miejsce pochówku Jezusa. Właśnie tak zwany grób w ogrodzie. Rozejrzałem się wokół, zobaczyłem chłopca i dziewczynę, którzy trzymali się za ręce. On pocałował ją w policzek. To niesamowicie mnie uderzyło, że jesteśmy w miejscu, które być może jest dla nas jednym z najświętszych miejsc, a życie toczy się tak normalnie. Ja muszę powtarzać odmianę hebrajskiego, inni cieszą się swoją obecnością. Czyli te dwie warstwy nakładają się na siebie. Codzienne życie tą świętością, która emanuje właściwie z tego miejsca. Otóż rzeczywiście ten grób, który przez niektórych protestantów uważany jest za autentyczny, położony jest w ślicznym miejscu, właśnie w ogrodzie niedaleko szkoły archeologicznej i odpowiada ewangelicznym opisom w takim sensie, że jest rzeczywiście wykuty w skale, że posiada taką półkę, na której kładziono ciało zmarłego. Jedyne, co budzi duże kontrowersje, to odległość od Golgoty, od miejsca śmierci Jezusa. Wiadomo jest rzeczą, że Jezus zarówno umarł, jak i był pochowany poza murami miasta, bo tak wymagało tego prawo żydowskie. Nie wolno było skazańców zabijać w murach miasta. Natomiast prawo mówiło również, że w murach miejskich mogą być pochowani jedynie królowie. Dlatego też wszystkie nekropolie, wszystkie cmentarzyska sytuowane były poza murami miasta. Dziś Golgota i Bazylika Grobu Pańskiego jest już wewnątrz murów miejskich, dlatego że później zostały one rozbudowane. Natomiast ten grób, o którym teraz mówimy, grób w ogrodzie, jest dalej poza murami Starej Jerozolimy. Patrząc tak w sposób praktyczno-naukowy, możemy powiedzieć, że około 2-3% istnieje prawdopodobieństwa, że właśnie ów grób w ogrodzie jest autentycznym miejscem pochówku Jezusa.
Ale ten grób, do którego udają się chrześcijanie, to jednak grób, o którym cały czas myślimy i mówiliśmy w dzisiejszej audycji.
Tak, grób w Bazylice Grobu Pańskiego.
Szanowni Państwo, zapraszamy w takim razie do odwiedzenia Jerozolimy, tak jak dzisiejszy nasz gość powiedział, wspaniałego miasta, miasta świętego, miasta, który bije blaskiem, miasta, który jest tylko miastem z białego materiału budowlanego, miejsca świętego, miejsca, w którym spotykają się trzy religie i warto, przechodząc wśród właśnie straganów, wśród hoteli, wśród kafejek, pomyśleć i zastanowić się, co działo się tu 2000 lat temu. A po Jerozolimie czasów Chrystusa oprowadzał nas ksiądz profesor Mariusz Rosik, sekretarz arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, archeolog i podróżnik. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.